Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na carskiej drodze, na biebrzańskich bagnach, podobno grasują oczy. Jakie to uczucie być obserwowanym przez taki zwierzęcy monitoring?
Fantastyczne. Najlepsze na całym świecie. Nie ma czegoś, co można by do tego porównać. Te oczy, o których wspomniałeś, grasujące na carskiej drodze, to są oczy, które grasują po zmroku w nocy i na nie trzeba szczególnie uważać.
Bo to są czyje oczy głównie?
Przeróżnie. Mogą być oczy łosia, mogą być oczy lisa, huny, jeża, sarny. Całe mnóstwo właścicieli tych oczu tam sobie żyje, mieszka i cała zabawa polega na tym, żeby jeśli się wybieramy na fotografowanie czy na zwiedzanie, to żeby odpowiednio wcześnie wyjechać, żeby właśnie tym nocnym oczom nie zrobić krzywdy. I sobie też.
Bywacie obserwowani. My wszyscy bywamy obserwowani, kiedy jesteśmy w lesie, ale to jednak wy staracie się obserwować i fotografować. Jak więc jest to stawać się niewidzialnym?
No właśnie, to jest wyzwanie dla fotografa przyrody, żeby stać się niewidzialnym. Wtedy mamy szansę na to, żeby nasi modele, bohaterowie naszych zdjęć zachowywali się w miarę naturalnie. Także tu stosujemy różnego rodzaju triki, począwszy od siatki maskującej, którą się nakrywamy, po różnego rodzaju namiociki, szałasy, ukrycia.
Strój maskujący.
Strój maskujący, jakiś maskałat, kamuflaż.
A z czego budujecie czatownię?
Ze wszystkiego, co znajdziemy w terenie.
Najczęściej to jest jakiś rozkładany namiocik w takich kolorach właśnie stonowanych, maskujących, ale żeby nie było tak, że to jest jakieś sztuczne tworzywo, które jednak mimo wszystko może się wyróżniać, to na to jeszcze narzuca się siatkę maskującą, trochę jakiegoś zielska, trawy,
jakieś gałązki.
To wtedy wygląda tak bardziej naturalnie.
Robi się taką gamołę.
Kiedy w kwietniu i maju patrzymy na drzewa, łąki, widzimy sporo ptaków, szczególnie gdy mamy lornetkę, ale z kolei zrobić następny krok, czyli zdjęcie, to już jest inna bajka. Dlaczego?
Bo tu trzeba wykazać się wyczuciem, taktem i wiedzą przede wszystkim. Przez lornetkę możemy obserwować zwierzaki z daleka, natomiast jak chcemy fotografować, to musimy te zwierzęta mieć bliżej.
Halo, halo, nie słyszę was. Halo, halo, słyszymy się?
Tak, tak, jesteśmy.
Kontynuuj, Magda.
Także z tym fotografowaniem to już jest taki następny krok, który wymaga po prostu wiedzy na temat tych zwierząt, ich zwyczajów, różnych zagrożeń, które mogą je spotkać. Także trzeba się merytorycznie przygotować.
No tak, z daleka możemy sobie podpatrzeć przez lunetę, lornetkę, ale żeby jednak móc się do nich zbliżyć, musimy poznać ich zwyczaje, zachowania, trochę wtopić się w ich świat.
Czy dzięki takiemu poznawaniu zwyczajów, to pytanie do Magdy, udało ci się zrealizować marzenie, czyli sfotografować zimorodka?
Tak, bo wiedziałam, gdzie go szukać, jakiego terenu wypatrywać i jakiego miejsca w tym konkretnym terenie szukać, żeby móc właśnie spełnić swoje marzenie.
Czyli jakiego?
No, miejsca, w którym on poluje. Trzeba wiedzieć, że zimorodki mają jakieś takie swoje ulubione miejsca. Mimo to, że mają rewir polowania, jest to jakiś obszar, nawet całkiem spory, to one mimo wszystko w tym terenie mają takie swoje miejsca, w których są częściej niż w innych. I dobrze jest o tym wiedzieć, żeby móc takie miejsce gdzieś wypatrzeć. I przy odrobinie szczęścia to się może udać.
Łukasz, a twoje zrealizowane marzenie w sferze fotografii przyrodniczej?
Chyba takim jednym z większych to było tokowisko cietrzewi. To jest ptak niezwykły, który powoli już znika z naszego krajobrazu. Tych cietrzewi jest bardzo mało. Kilkanaście lat temu z kolegą udało nam się zrealizować ten plan. Znaleźliśmy tokowisko, zdobyliśmy wszystkie niezbędne zezwolenia na fotografowanie. Trzeba pamiętać, że na fotografowanie wielu gatunków trzeba mieć zezwolenia. I po namierzeniu udało się spędzić noc w tym miejscu, w ukryciu, doczekać świtu i o świcie pojawił się on. Główny bohater naszych zdjęć, czyli pięknie wybarwiony kogut cietrzewia, który metalicznie lśnił w promieniach wschodzącego słońca.
A wielokrotnie musiałeś się sam zacietrzewić, żeby...
I to są właśnie takie... I to są właśnie takie momenty, na które się bardzo długo czeka. Trzeba się bardzo zacietrzewić, żeby zrealizować swoje marzenie. No ale kiedy już to się spełni, no to radość jest wielka, no ale oczywiście pojawiają się zaraz kolejne plany.
Magda, ty swojego sfotografowanego zimorodka nazywasz Zimkiem. A kim jest Gonzo i Romeo?
Gonzo to był barwan. A Romeo to był żubr. To były takie dwie sytuacje, które nadały imiona tym zwierzakom. Żubr został przeze mnie i tylko w zasadzie przeze mnie nazwany Romeo, dlatego że on się przecudnie zachowywał w stosunku do jednej z krów żubrowych. Ją adorował. Natomiast Gonzo to imię zawsze mi się kojarzyło z kimś szalonym, takim rozpędzonym raptusem, biegusem. No i to oddało po prostu pełen charakter zachowań bażanta, którego miałam okazję fotografować przed czatownią.
To takie piękne uczucia i spotkania, ale rozumiem też, że zdarzało się, że drżeliście na przykład, gdy niespodziewanie pojawił się w niedalekiej odległości niedźwiedź, to w Bieszczadach, prawda, Łukasz?
Zdarzało się, że fotografowaliśmy kiedyś z kolegami sowy w Bieszczadach, no i ten dźwięk przechodzącego gdzieś w pobliżu niedźwiedzia trochę emocji wzbudził jednak. Naszym największym marzeniem wtedy było doczekać do poranka, żeby zrobiło się troszkę jasno, żeby było widać, co wokoło się dzieje.
Po raz pierwszy chłopcy chcieli zakończyć zdjęcia.
Jak najszybciej.
A z kolei też nieopodal zdarzyło się, że przechodził wilk.
Z wilkiem to była sytuacja inna trochę. Byliśmy w Białowieży, fotografowali żubry zimą. No i to była taka duża niespodzianka, taki duży bonus tej wyprawy, bo skupieni byliśmy głównie na żubrach, trochę na leśnym pejzażu, bo nieźle wtedy pośnieżyło i już tak całkiem spakowani, wracając do domu.
Ale to była piękna zima, bo to była jedna z tych nielicznych w tej chwili zim, gdzie temperatury sięgały prawie minus 30. Tego dnia to było minus 27 stopni.
Tak, i żubry w pięknej szadzi, w pięknym światełku. No i wracając, zobaczyliśmy najpierw na drodze, później z drogi zszedł. I się okazało najprawdziwszy wilk. Zdążyliśmy jeszcze zrobić trochę zdjęć, bo był tak łaskaw zapozować.
Nie uciekać, tak.
Dobry aktor. To już na koniec, bo tutaj mamy w waszej książce dużo opowieści o ptakach, o zwierzętach. Jedni emocjonują się polowaniem, inni szybkimi samochodami, skokami na spadochronie, na bungee, a wy fotografią przyrody, która też, myślę sobie, bywa sportem ekstremalnym. Ale co spowodowało, że złapaliście bakcyla?
Wiesz co, chyba w dzisiejszych czasach nie nazwałabym tego sportem ekstremalnym, chociaż rozumiem przenośnie i raczej pieszczotliwie potraktuję taką nazwę, ale jest to zajęcie dość ekstremalne, to prawda. Natomiast kiedy łyknęliśmy tego bakcyla? Ja to w dzieciństwie.
No, ja to pod koniec podstawówki odkryłem, że jest coś takiego jak fotografowanie przyrody i ten impuls, który się pojawił, wyzwolił dużą pasję, która trwa już nieprzerwanie wiele lat. Choć przyroda była zawsze, zawsze się przyrodą oboje interesowaliśmy.
Także wyzwalajmy w sobie te pasje do przyrody. Bardzo wam dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.